No i poszliśmy live.
Cześć wszystkim, witamy was w studium, przepraszam, w audycji Rozmowa Kontrolowana. Dzisiaj odcinek 14 i witają was Adam Hertle oraz...
i Adam Lange.
Naszym gościem w ten specjalny, szczególny dzisiejszy dzień jest dyrektor globalnego pionu cyberobrony i zarządzania zagrożeniami banku Standard Chartered, Mr. Cezary Piekarski. Dawać go.
Cześć.
Cześć. Siema, siema.
Widziałem, jak się chichrałeś.
Poważna zapowiedź.
Chichrałeś się tam.
Chichrałem się strasznie, bo powiedziałeś to trochę jak prezydent Polski, Mariusz Max Kolonko.
Tymczasowy, na uchodźstwie, wychodźstwie. Prezydent schowka namiotły. Dobrze.
Tak.
Proszę państwa. Jak się masz? Jak ci mija weekend?
Doskonale. Bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Strasznie czekałem na naszą sesję, mówiąc szczerze. Od kiedy się dowiedziałem, że robicie na kamerkach, to pomyślałem, że to będzie dobre.
No wiesz, to już od ciebie zależy, czy będzie dobre, bo my tu zawsze tam jakieś głupoty gadamy, a to o te odpowiedzi chodzi. Więc słuchaj, no, przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie, jakie mamy z reguły do naszego gościa, jest takie, żeby się przedstawił milionom słuchaczy. Jak byś siebie opisał? Kim jesteś i co robisz? Tak w skrócie.
Ojej. Mam na imię Cezary. Zajmuję się bezpieczeństwem w dłuższego czasu. Głównie w sektorze finansowym. Tak, to chyba tyle.
No bardzo krótkie intro. Ale treściwe. No to jak już tak krótko zacząłeś, to teraz trochę rozwiń temat. I skąd ty w ogóle wziąłeś się w tym bezpieczeństwie?
To jest chyba, swoją drogą obejrzałem kilka waszych wcześniejszych podcastów. Bardzo fajne. I to pytanie zawsze pada i ono zawsze ma bardzo podobny rytm. Wydaje się, że to w pewien sposób ilustruje historię ludzi, którzy zajmują się w Polsce bezpieczeństwem. Być może patrząc na to jeszcze szerzej, w ogóle ilustruje ogólny przebieg karier zawodowych. To znaczy to, co nas wszystkich łączy, to to, że chyba nie jakoś specjalnie świadomie wybieraliśmy bezpieczeństwo jako ścieżkę kariery. Raczej było to po prostu coś, co na jakimś etapie okazało się interesujące. Później się okazało, że to jest też taka profesja, za którą da się utrzymać rodzinę i siebie i być może jeszcze zobaczyć kawałek świata. I zostaliśmy. Moja historia nie jest jakoś specjalnie romantyczna. Ja się zacząłem zajmować najpierw matematyką, później programowaniem, komputerami dość wcześnie. Miałem trochę szczęścia. Dość szybko zacząłem więcej psuć niż naprawiać i to doprowadziło do tego, że z kolei zacząłem poznawać trochę języków programowania, trochę systemów operacyjnych. Miałem też, i to też jest chyba taka część wspólna dla tych historii, które się zaczynały gdzieś tam w latach 90., że ponieważ mieliśmy wszyscy bardzo ograniczony dostęp do hardware'u, to wymuszało jakąś większą kreatywność w posługiwaniu się nim, a to z kolei zachęcało do rozwoju kompetencji technicznych. To był taki etap mojego życia, w którym było zdecydowanie więcej trollowania, jakby śmieszków hircnetowych i głupich pomysłów niż mądrych pomysłów, ale to mnie gdzieś tam doprowadziło do takiego momentu, w którym trafiłem na praktyki zawodowe w wakacje, w liceum, do firmy, która się nazywała Altcom. Tam chyba się spodobałem, bo to mnie z kolei doprowadziło do takiej pełnoprawnej pracy, już jakby tuż po liceum. I ta praca była o tyle ciekawa, że ona mi dawała dwie rzeczy. Po pierwsze, z takiego klasycznego trolla piwnicznego musiałem stać się osobą, która uczy innych, bo Altcom jest firmą edukacyjną, więc musiałem zacząć mówić do różnych ludzi. Oni jeszcze mieli różne oczekiwania wobec mnie, co powodowało tą sytuację podwójnie trudną. A po drugie, Altcom jako firma technologiczna miał dużo większy wybór technologicznych platform niż ten, który był dostępny dla mnie, więc było tam dużo SunSparków, Pearisków i innych bardziej egzotycznych platform, które z kolei znowu gdzieś tam stymulowały uczenie. I to sobie gdzieś tam cały czas właśnie driftowało w kierunku bezpieczeństwa mocno podpartego technologią. Wydaje mi się, że tym kluczowym momentem, jeżeli był taki jeden w mojej karierze zawodowej, w której się zacząłem już zupełnie zajmować bezpieczeństwem, to był ten moment, w którym trafiłem do Deloitte. To były swoją drogą dzięki rekomendacji jednego z Adamów, co jest trójnie śmieszną historią. I to z kolei było takie miejsce, które dopiero zaczynało zajmować się bezpieczeństwem. To byli księgowi, to były takie czasy, kiedy firmy doradcze jeszcze się nie zajmowały w ogóle technologią w poważny sposób, a tym bardziej bezpieczeństwem. Więc gdy tam trafiłem, to właściwie wszystko trochę robiliśmy od początku, od podstaw, ucząc się. I ta praca też mi dała dwie rzeczy. Po pierwsze, z takiego człowieka, wiecie, jakby z młodzieńczym wąsem w koszuli z krótkim rękawkiem, zrobiono człowieka, który jakoś tam potrafi budować zdania wielokrotnie złożone, potrafi zawiązać krawat i komunikować się w jakiś w miarę przejrzysty sposób. A po drugie, firma doradcza nie pozwala się nudzić, to znaczy byłem gdzieś tam zasilany nowymi problemami, nowymi projektami, nowymi klientami, którzy mieli jeszcze trochę inne środowiska i to budowało jakoś tam wszechstronność zawodową, ale też wszechstronność w patrzeniu na problemy, na sposoby ich rozwiązań. Tak, to chyba tym razem dłuższa wersja odpowiedzi, jak trafiłem do bezpieczeństwa.
Ja się w pełni zgodzę z tym, że Deloitte uczył wiązania krawata i układania zdań wielokrotnie złożonych. Jeszcze pisania raportów bardzo dobrze uczył. To trzeba przyznać. Tak. Zmieniliśmy się w Deloitte. Ja odchodziłem z Deloitte, a Cezary przyszedł na moje miejsce. Słuchaj, ale w twojej opowieści był jeden bardzo ciekawy fragment, który pewnie zainteresuje też naszych słuchaczy, bo masz dosyć nietypowy przebieg edukacji. Bo tak jak wspomniałeś, już po liceum poszedłeś do pracy, a wiem, że jakby twoja edukacja zakończyła się dużo wyżej, tylko że po pewnej przerwie. Jak w ogóle widzisz wpływ takiej formalnej edukacji na rozwój kariery zawodowej? Gdzie jest ten moment, kiedy, nie wiem, brak tytułu magistra czy MBA-a zaczyna być przeszkodą? Czy ludzie powinni dbać o to, żeby tego magistra robić na początku? Czy można sobie poczekać w oparciu o swoje doświadczenie i jakby teraz nawet procesy rekrutacyjne, które gdzieś tam nadzorujesz? Jak w ogóle oceniasz ludzi, którzy przychodzą bez dyplomu, studiów, do pracy? W naszej branży studia nie są zbyt popularne, a jednak je w końcu zrobiłeś i to na dokładkę od razu do kolejnego levelu, więc podziel się swoją opinią.
To jest strasznie, to jest ciekawe pytanie i swoją drogą jest to taki problem, z którym dość często trafiają do mnie różni ludzie i szukając jakiejś takiej bardzo definitywnej odpowiedzi, czy powinni dalej tkwić na studiach, szczególnie gdy one są dla nich jakoś umiarkowanie interesujące, czy może jednak nie. Teraz, ponieważ ten rynek technologii, on staje się bardzo chłonny, czy jest bardzo chłonny dla pracowników, to tych zachęt jest jeszcze więcej, tak? Bo zamiast siedzieć 6 godzin na studiach w ciągu doby, jeszcze się uczyć, jeszcze pisać jakieś rzeczy, które wydają nam się banalne, możemy od razu pójść do pracy i to będzie gdzieś tam maksymalizowało ten nasz krótkoterminową korzyść. Ja rzeczywiście miałem taką specyficzną historię, bo ja bardzo wcześnie zacząłem pracować. To wynikało z masy różnych rzeczy. Nie potrafiłem tego pogodzić ze studiami, więc studia uzupełniałem później, na jakimś tam etapie mojej kariery zawodowej, w której rzeczywiście stało się to dla mnie przeszkodą. Te przeszkody, na które trafiałem, na które część z was też może trafić, czy część z osób, które myślą o porzuceniu studiów, dotyczyły przede wszystkim tego, że ponieważ pracowałem w firmie doradczej, to część moich klientów wymagało po prostu od osób, które z nimi pracują, takich spełnienia formalnych wymagań, w tym na przykład wymagań dotyczących bezpieczeństwa, czy wymagań dotyczących wykształcenia. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z was na przykład myśli o karierze akademickiej i chciałby na emeryturze wykładać na studiach, to też posiadanie formalnej edukacji jest potrzebne. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać. Studia uczą nas wielu rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem studiów. To znaczy uczą nas takich rzeczy jak na przykład współpraca. Pozwalają budować nam naszą sieć kontaktów i uczyć się również prezentować, wychodzić, pokazywać, mówić. To są takie rzeczy, których często nie doceniamy, one się później w życiu generalnie bardzo przydają. Więc wracając do twojego pierwszego pytania, czy tego oryginalnego pytania, wydaje mi się, że nie ma bardzo uniwersalnej recepty na to, czy studiować, czy nie. My zatrudniamy i pracujemy z ludźmi, którzy mają doktoraty i z takimi, którzy mają tylko skończone liceum albo czasem nawet nie. Oceniamy ich według kompetencji, według potencjału i nie sądzę, żeby była jakaś bezpośrednia korelacja pomiędzy wykształceniem a miejscem, do którego dotarli, czy ich performansem. Ale jednocześnie wydaje mi się, że takie nieprzemyślane, tak jak przeze mnie, trochę nieprzemyślana rezygnacja ze studiów na wczesnym etapie, ona powoduje, że ta droga być może jest szybsza, ale na pewno jest trudniejsza. Wymaga więcej poświęceń i to nie jest tak, że później tego czasu w życiu robi się nagle więcej na studiach, tego czasu się robi mniej. Więc jeżeli nie musisz, ja bym raczej zachęcał do kontynuacji studiów, przy czym dobrych studiów, takich, które będą dawały ci jakiś stretch, taki zdrowy wysiłek intelektualny, wychodzący też poza to, co już wiesz, co już umiesz.
Okej, no to studia studiami. Wiele osób też zmaga się troszeczkę z takim problemem. Są na pewnym etapie kariery, są powiedzmy na tej w randze ekspertów i dochodzi do takiego momentu, kiedy muszą podjąć decyzję, czy idą w kierunku menedżerskim, czy jednak zostają przy tym dłubaniu tak zwanym. Opowiedz trochę o tym, bo ty przeszedłeś tą drogę tak stricte mocno techniczną do wysokiego szczebla menedżerskiego. I jak wyglądała ta twoja decyzja i jak tak naprawdę, jak to wygląda w życiu? Czy to była dobra decyzja?
Ojej, to jest trudne pytanie. Wiesz co, to jest, przede wszystkim wydaje mi się, że to nie są, że to nie jest, nie ma takiego magicznego momentu, w którym nagle zostajesz menadżerem. Ja to drogę przeszedłem samodzielnie raz, ale też widziałem masę ludzi, z którymi pracowałem, którzy przechodzili po prostu drogę zawodową od tego momentu, w którym pracuję nad jakimś problemem indywidualnie, przez ten moment, kiedy zaczynam przewodzić i pracować z grupą, to często nie jest związane ze stanowiskiem, to są po prostu ludzie, którzy mają taki sposób działania, ten sposób, taki pewien wrodzony rodzaj przywództwa, który powoduje, że nie wiem, kiedy na studiach jest grupa ludzi, którzy dostają jakieś zadanie do rozwiązania wspólnie, no to jest ta jedna osoba, która mówi, dobrze, to może zrobimy tak, podzielmy to tak, ty to zrobisz tą część, a ja zrobię tamtą. Tak? To jest ten rodzaj naturalnego przywództwa do tego momentu, w którym formalnie stają się menadżerami. To jest trudna droga, ale wydaje mi się, że też należy pamiętać o tym, że ta droga, te zbiory kompetencji, czyli zbiór kompetencji w dużym uproszczeniu inżynieryjny, zbiór kompetencji polegający na przewodzeniu ludziom, one nie są sekwencyjne. To nie jest tak, że z jednego rezygnuję, żeby zająć się drugim. To są dwie grupy kompetencji, które da się rozwijać równolegle. Ja znam świetnych menadżerów, którzy zarządzają bardzo dużymi zespołami, a jednocześnie mają bardzo silne kompetencje technologiczne. Sam staram się być taką osobą i to wymaga rozwijania tych kompetencji w pewien sposób równolegle. To, co mogę poradzić takim osobom, które właśnie zostają menadżerami, to na pewno trochę rezygnacja z takiej polskiej szkoły zarządzania, w której szef jest alfą i omegą i wie wszystko. Jest dużo fajnych przykładów takiego tak zwanego służebnego przywództwa, bycia taką osobą, która raczej jest po to, żeby pomagać innym, z którymi pracuje, żeby brać odpowiedzialność za ich działania, ale też pomagać im działać lepiej. I myślę, że można szukać inspiracji w tych miejscach, jednocześnie dbając o to, żeby ta kompetencja inżynieryjna, ona była cały czas bardzo mocna. Same organizacje nam pomagają, bo jest coraz mniej ludzi, którzy są menadżerami z zawodu. To są raczej osoby, które posiadają bardzo silne kompetencje inżynieryjne, bardzo silne kompetencje analityczne, plus do tego dokładają tą zdolność do przewodzenia innym, do zarządzania innymi.
Wspomniałeś, że te kompetencje menedżerskie nie muszą się oddzielać od tych kompetencji inżynierskich i że można zostać inżynierem i będąc jednocześnie menedżerem. A ja pamiętam, że ty swojego czasu, mówimy o 17-18 lat temu, a naprawdę nieźle wymiatałeś i kwestie techniczne miałeś w małym palcu. Ja mam gdzieś jeszcze jakieś twoje stare CV, gdzie opisujesz na trzech stronach swoje kompetencje w obszarach systemów operacyjnych, w inżynierii społecznej, programowania w kilku językach. No naprawdę było nieźle. A ile ci z tego zostało, ile z tego używasz i kiedy ostatnio na przykład użyłeś konsoli zamiast interfejsu graficznego?
Okej. Okay. Jeżeli pytasz o konsolę do gier, to dzisiaj jestem po sesji w Mario Party. Ale jeżeli pytasz o KSH albo Basha, to wczoraj. Ale to nie jest moje podstawowe narzędzie pracy, więc wracając do twojej jakby osi głównej pytania, myślę, że te kompetencje, one oczywiście, ponieważ teraz robię głównie bezpieczeństwo w PowerPoincie, to te kompetencje typowo technologiczne, one gdzieś się przyprószyły. Wydaje mi się, że to, co dobry menadżer zajmujący się bezpieczeństwem powinien wiedzieć, to, że te kompetencje technologiczne muszą istnieć i one oczywiście mają różny poziom szczegółowości, ale one powinny funkcjonować w jego życiu. Bardzo trudno jest w ogóle funkcjonować nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale współcześnie właściwie w każdej gałęzi nowoczesnego przemysłu, który bazuje na technologii, nie rozumiejąc podstaw tego, jak ta technologia działa, bo wtedy jesteśmy skazani na marketingowy bullshit, na, wiecie, artificial intelligence, machine learning, PowerPointy i buzzwordy. To wszystko jest jeszcze w blockchainie, podczas gdy pod spodem są po prostu komputery, które działają w sposób przewidywalny, które osoba posiadająca odpowiedni poziom tej taksonomii czy języka technologicznego jest w stanie zrozumieć.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że możecie zadawać pytania podczas transmisji, a my będziemy je przekazywać oczywiście, a Cezary będzie starał się na nie odpowiedzieć. Okej, to teraz takie podchwytliwe pytanie. Powiedz mi, czy to jest prawda, bo tak mówią na rynku, zresztą dochodzą do mnie też te słuchy, że własnoręcznie tymi ręcami swoimi, właśnie tymi, podniosłeś wynagrodzenie w całej branży bezpieczeństwa średnio o 20%.
Słyszałem te plotki rzeczywiście. Wiesz co, ja lubię na to patrzeć trochę inaczej. Wydaje mi się, że jeżeli ten efekt rzeczywiście jest obecny, to on wynika raczej z tego, że pomagam w Polsce budować zespół, który przynosi do Polski kompetencje, które pozwalają ludziom, czy role, które pozwalają ludziom znaleźć się w tych rolach z wynagrodzeniem wyższym o 20%. Czyli inaczej mówiąc wprost, to nie jest tak, że za tą samą pracę nagle wszyscy dostajemy więcej pieniędzy, tylko po prostu dajemy ludziom takie szanse rozwoju, które powodują, że ich praca jest więcej warta na rynku i przez to ta ogólna mediana wynagrodzeń rzeczywiście rośnie. Tak, więc myślę, że to jest chyba dobra odpowiedź na twoje pytanie. Mnie osobiście cieszy to, co się dzieje na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Cieszy mnie to, że po pierwsze stał się to rynek, na którym funkcjonuje bardzo wiele bardzo utalentowanych osób, które wcześniej szukały pracy za granicą. Cieszy mnie również to, że zarówno organizacja, dla której ja pracuję, jak i inne organizacje konkurencyjne budują w Polsce swoje centra kompetencji i zaczynają dawać Polakom szansę na to, żeby robili naprawdę duże rzeczy o skali globalnej, zostając w Warszawie, czy w Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Gdańsku.
Ja może jeszcze wyjaśnię tło tego naszego pytania, bo nie wszyscy mogą być wtajemniczeni. Ja osobiście cierpię z tego tytułu, że Cezary zatrudnił tak dużo ludzi fajnych u siebie, bo ja znam bardzo dużo fajnych ludzi z branży security, z racji tego, jaką rolę w tej branży od paru lat pełnię. I te osoby pracowały w wielu różnych firmach i ja miałem dużo znajomych w wielu bankach czy innych instytucjach i jak miałem jakieś sprawę, pytanie, to mogłem po prostu zadzwonić i miałem od razu kogoś w środku, kto mógł mi szczerze odpowiedzieć i nie musiałem się przebijać przez działy PR-u. A mniej więcej od roku liczba firm, w których mam dobrych znajomych, spadła o połowę i wszyscy się przenieśli do Cezarego, więc cała moja sieć kontaktów została zdemolowana przez tego jednego człowieka, za co go serdecznie nienawidzę. Ale z drugiej strony ci ludzie dostali lepszą, fajniejszą i lepiej płatną pracę, więc trudno mieć do niego o to pretensje. Także to tak, żeby nie było, że jestem zły, po prostu takie życie.
Tam się skupię na fajniejsze.
Ja dam, że zawsze jak kogoś szukasz, to wtedy wystarczy, że do jednej osoby zadzwonisz i zawsze ktoś jest z boku.
Tak, teraz jest taki hub, przez który można odpytywać wszystkich, którzy gdzieś kiedyś pracowali. Dobra, słuchaj, a powiedz w ogóle, mało jest w Polsce osób, które przeszły taką ścieżkę kariery jak ty przez zarówno organizacje krajowe, bo przez parę lat byłeś szefem bezpieczeństwa w Banku Millennium, jak i trafili następnie do organizacji na poziomie międzynarodowym, no bo trudno ocenić to inaczej, jak awans, pracujesz w dużo większym banku, o dużo większym zasięgu i w zasadzie mówimy już o instytucji globalnej. Gdyby ktoś miał takie marzenie, żeby faktycznie przejść podobną ścieżkę, jakie myślisz wskazówki mógłbyś zostawić słuchaczom? Co naprawdę trzeba zrobić w Polsce, żeby zacząć pracować dla międzynarodowej instytucji na globalnym poziomie? Bo to jest taki poziom, pułap, który trudno jest sobie nawet wyobrazić, jak się go przeskakuje. Wiele osób zostaje na tym krajowym poziomie, ty poszedłeś na ten międzynarodowy. Gdzie jest ta różnica i jak ją pokonać?
Chyba przeceniasz złożoność tego procesu. Wiesz, to jest tak, że...
To mi się nigdy nie udało, dlatego...
W Polsce jest bardzo dużo, w Polsce są organizacje, które mają zasięg globalny i w ramach tych organizacji są centra kompetencji, które się zajmują cyberbezpieczeństwem, więc tak naprawdę znalezienie takiej pracy, w której będziesz miał wpływ na coś więcej niż Polska jest dość proste. To, co wydaje mi się jest trochę trudniejsze, to nie samo znalezienie pracy, ale bycie dobrym w tej pracy, dlatego że Polacy mają dość specyficzne podejście do tego, co zachodnie, co inne, co wydaje nam się, że jest fajniejsze, tak jak ten proszek z Niemiec. I przepraszam was, jeżeli to będzie brzmiało trochę górnolotnie, ale chciałbym się z wami podzielić swoją historią tego, jak zacząłem pracę w Globalbanku. To był chyba najgorszy dzień mojej kariery zawodowej. Absolutnie straszne doświadczenie, ponieważ ja zdecydowałem się na taki dość niestandardowy ruch w mojej karierze zawodowej, czyli z takiego stanowiska rzeczywiście CSO dużego banku, gdzie się zasiada w różnych komitetach, gdzie wszystko jest takie strasznie poważne, wszyscy są bardzo w garniturach, jest się strasznie ważnym człowiekiem. Przysiadłem się na Open Space do jakby kompletnie nowej organizacji, to był totalny greenfield, jakiś bank działający w Azji, jakby kojarzyłem tylko, że sponsoruje drużynę piłkarską. Bo zawsze chciałem tego spróbować, zawsze chciałem pracować w takiej organizacji, zawsze wcześniej wymagało to ode mnie przeprowadzki do nie wiem, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Singapuru, do Londynu, do Nowego Jorku, a to było powyżej tego mojego thresholdu, do tego poziomu jestem w stanie eksperymentować, bo mam rodzinę, bo mam przyjaciół, bo jakby lubię tak tutaj mieszkać, więc dla mnie był to taki trochę soft landing, bo mogłem sobie przenieść się do innej organizacji. Teraz już przechodząc do tego najgorszego dnia w życiu zawodowym. Po kilku dniach od przyjścia do pracy dostaję laptopa, jestem wysłany do Singapuru na spotkanie mojego nowego zespołu. Trafiam do Marina Bay Financial Center, to jest takie centrum finansowe tuż nad samym morzem, bardzo piękny widok, 38 piętro, ja mam paskudny lęk wysokości, lubię wysokich budynków. Trafiam do pokoju, w którym siedzą ludzie, o których wiem, że mają być moimi współpracownikami, mają być ludźmi, z którymi pracuję w jednym zespole. I jestem koszmarnie przerażony. Po pierwsze ta wysokość, po drugie oni wszyscy skończyli bardzo dobre uczelnie. Pierwsza, połowa z nich pracowała w naprawdę super międzynarodowych organizacjach, druga połowa miała niesamowite doświadczenia na studiach. Mnie boli brzuch i mam najsilniejsze uderzenie tego tak zwanego syndromu oszusta, imposter syndrom w życiu. Znaczy, jakby siedzę, kulę się i orientuję się, że zaraz ktoś się zorientuje, że ja tam kompletnie nie pasuję, że jestem niekompetentny, mnie po prostu wyrzucą i to jest koniec mojej wielkiej przygody i wracam do innej pracy albo w ogóle zostaję bezrobotny. Absolutnie paskudne doświadczenie, jeszcze spotęgowane przez barierę językową, przez masę różnych problemów, które człowiek sobie opowiada w głowie i tych wszystkich problemów, tych wszystkich swoich wad, o których sobie sam przypomina. To spotkanie się skończyło, ja przeżyłem, jak widać. Później się okazało, że to są bardzo fajni ludzie. Później się jeszcze okazało, że w sumie jestem w stanie wnieść jakąś wartość do tego, co oni robią. Rok później dla połowy tych ludzi z tego pokoju mam przyjemność kierować ich pracą. I to jest jakby moja historia, ale tą historię powtarza właściwie każda osoba, która z Polski próbuje zrobić coś bardzo podobnego. To jest historia, którą powtórzyli ludzie w Google, to jest historia którą powtarzają ludzie, którzy dołączają do nas. Myślę, że im szybciej się leczymy z takiego podejścia oszusta, który nie da sobie rady w dużej globalnej organizacji, tym lepiej dla nas. Więc to jest pierwsza rzecz, którą na pewno możemy sobie zrobić dla siebie, jeżeli chcemy pójść tą ścieżką. Drugą rzeczą, którą na pewno warto zrobić, to która jest bardzo pomocna, to myśleć o bezpieczeństwie nie tylko w kontekście samych komputerów, ale zastanawiać się też w ogóle szerzej nad tym, jak działają organizacje, w których pracujemy, na czym zarabiają pieniądze. Ja trochę wracając do twojego pytania o wykształcenie, ja na pewnym etapie kariery zacząłem celowo budować swoje kompetencje w obszarze finansów, tego jak działają banki, jak działają instytucje finansowe, zupełnie nie pod kątem bezpieczeństwa, tylko po to, żeby rozumieć, jakie jest miejsce bezpieczeństwa w tym szerszym obrazie na przykład zarządzania ryzykiem w banku. To mega pomaga i to jest jakby, jeżeli pracujesz w telko, staraj się zrozumieć, jak działa biznes telekomunikacyjny. To na pewno ci pomoże w rozmowie z ludźmi, którzy na przykład decydują o tym, ile masz pieniędzy na swoje projekty, na swoje plany. To dotyczy każdej branży. Taka ogólna znajomość tego, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, jak działa świat, zdecydowanie pomaga. Trzecia rzecz, o której na pewno warto pamiętać, to, że jak większość obszarów technologicznych, bezpieczeństwo cierpi na nadmiar ludzi posiadających opinie. Adam Lange się uśmiechnie, bo ja tego zdania używam bardzo często w naszej pracy zawodowej. To, co myślę, wyróżnia tych ludzi, którzy są skuteczni w swojej pracy, to nie jest posiadanie zdania, tylko zdolności przekonania innych i ukształtowania rzeczywistości według tego zdania. Mówiąc wprost, od samego marudzenia rzeczywistość się nie naprawia, ona się naprawia od działania. Więc jeżeli jesteście takim typem osób, które wiecie, podnosi papierek, jak idzie po korytarzu, bo on tam leży i po prostu rzuca go do śmieci, to buduje pewną skuteczność w działaniu, a to z kolei buduje rezultaty, które gdzieś tam się przekładają na kompensację, na zadowolenie z pracy, na masę różnych innych rzeczy. I czwarta rzecz, na pewno warto uczyć się języków. To daje bardzo dużo pewności siebie i pomaga w pokonaniu tej pierwszej obserwacji, czyli syndromu oszusta i tego poczucia absolutnej nieadekwatności do organizacji, do ludzi, z którymi pracujecie.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to potwierdzam, bo byłem w tej samej sytuacji z tymi samymi ludźmi prawdopodobnie, jak zaczynałem, w tej samej zresztą instytucji, bo pracujemy razem. Ale ja nie miałem takiego syndromu, no nie wiem, ale może dlatego, że mój rozmówca przed tym spotkaniem był jakiś taki dziwny. Zresztą, no, długa historia. Słuchajcie, przypominam po raz kolejny o zadawaniu pytań. Są już jakieś, ale to dojdziemy do nich po naszych. Nie wiem, Cezary, czy ty widzisz te pytania, ale...
A, jaki miałeś nick na IRC-u.
Tak. Ale do tego jeszcze dojdziemy, tak?
Nie miałem Kalajnu wszędzie, od Pąckiego, nie.
Dobra, na pewno miałeś. Jak nie od Pąca, to od Bifa albo, nie wiem, Shadow, kogokolwiek. Słuchaj, zostańmy jeszcze przy tych sprawach zawodowych. Powiedz ze swojej perspektywy, jakie są największe wyzwania według ciebie, jeżeli chodzi o znajdywanie i zatrudnianie ekspertów takiej, no, dosyć dobrej klasy w dużej instytucji, a potem jeszcze ogarnięcie tego całego grajdołka, no bo jak dobrze wiemy, eksperci, tak jak wspomniałeś, mają swoje zdania, są w większości indywidualistami, także jak to ogarnąć?
Myślę, że historia sportu pełna jest zespołów gwiazd, prawda? Które odnosiły albo nie odnosiły. Pojawia się pytanie, gdzie zgubiłem 40 kg. Nie wiem, czy widać easter egga naszego, ale tutaj w tle jest takie zdjęcie z jednym z prowadzących i mną jeszcze 40 kilo temu. Więcej.
Samego, bo jest bardzo bliskie, duże zbliżenie i słabo widać.
Ale wiesz co, tutaj jest, umówmy się, że to nie jest alkohol.
Tak, to są ten napoje regenerujące.
Powerade.
To jest Powerade. Wracam do pytania Adama, pierwszego pytania, jak się znajduje dobre osoby. Wiesz co, chyba znajduje się w ten sposób, że ponieważ my żyjemy w sytej branży, tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej, jesteśmy w takim miejscu, że jak jesteś człowiekiem od bezpieczeństwa, czy w ogóle znasz się na technologii, to bezrobocie to jest najgorsze 15 minut twojego życia. Na pewno szukanie ludzi, z którymi ty chcesz pracować i którzy chcą pracować z tobą, to jest taki proces, który wymaga pewnego wysiłku, bo oni po prostu nie pojawiają się nagle z ulicy, nie wiadomo skąd i nie przychodzą do ciebie. Raczej są to osoby, które musisz znaleźć i później jeszcze przekonać, że to jest świetny pomysł, żeby pracować razem. To, co ja osobiście staram się robić, to po prostu znajdować tym ludziom takie szanse, które pasują do ich ambicji zawodowych, jakiegoś pomysłu na siebie i tego, co chcieliby dalej robić. Staram się też dobrze zrozumieć ich motywację do potencjalnej zmiany pracy i później stworzyć im takie warunki, które będą w tą motywację dobrze trafiały. Nie mam też takiej ambicji, żeby pracować z... żeby zatrudniać wszystkich, tak? Bo na koniec dnia jest tak, że to musi być wzajemnie korzystna relacja, tak? Pracujemy wspólnie i chodzi o to, żeby każdy z nas był gdzieś tam zawodowo szczęśliwy, żeby się uczył nowych rzeczy, żeby nam się dobrze współpracowało. Ja mam to szczęście w życiu, że i w jakby poprzednich organizacjach, i w tej, w której teraz jestem, mam szczęście współpracować z wieloma naprawdę niesamowitymi osobami i z takimi, wiecie, wielkimi nazwiskami z security, tak? Myślę, że lista waszych gości i współprowadzących też pokazuje, że to są naprawdę fajne osoby, ale jest też masa osób, które są mega wartościowe, robią naprawdę bardzo ciekawe rzeczy w obszarze bezpieczeństwa, ale ponieważ nie są bardzo aktywne gdzieś tam w tej przestrzeni internetu, mediów, konferencji, to trochę o nich mniej słychać i też gdzieś się udaje znaleźć i znaleźć też taki fajny wspólny obszar współpracy. Myślę, że to, co przyciąga teraz osoby do pracy w tej organizacji, w której aktualnie pracuję, to, że też zbudowaliśmy pewną masę krytyczną, która daje dużą elastyczność, jeżeli chodzi o przenoszenie się pomiędzy zespołami, pomiędzy kompetencjami, daje to taką przestrzeń do pracy w jednej firmie, w środowisku, które znam, które jest dla mnie bezpieczne, które funkcjonuje w zasadach, które są przejrzyste i które jakby wspólnie akceptujemy, ale jednocześnie mogę robić różne rzeczy, ponieważ organizacja jest tak przeogromna, że pozwala mi się przenosić pomiędzy różnymi zespołami, różnymi problemami, różnymi narzędziami i to myślę w pewien sposób przyciąga ludzi. Myślę, że też to, jak ich traktujesz, zarówno w procesie rekrutacji, jak i później, na ile jesteś transparentny, na ile jesteś normalny, tak, bez korpo zadęcia, to też pewnie pomaga.
No dobra, słuchaj, to teraz takie pytanie przyciskające. Kogo chciałeś zatrudnić, a się nie udało?
Ojej, całej masy osób. Całej tłumów. Naprawdę, bo trochę wracając do wcześniejszej znowu tezy, że w Polsce jest masa fajnych osób zajmujących się security. Myślę, że najtrudniej się zatrudnia z takich zespołów, które działają razem, działają dobrze. Takich zespołów, które mają misję, która gdzieś tam jednoczy ludzi. Dla mnie na przykład niezmiennie fascynujące jest to, był u was Przemek z CERT-u. CERT nie jest trudną organizacją, jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi stamtąd.
Lubimy to są
ludzie,
CERT. Którzy...
Wszyscy lubią CERT. Ludzie, którzy pracują w CERT-cie, też trochę marudzą na CERT, ale i chyba kochają CERT, bo nie chcą zmieniać pracy. Myślę, że podobny rodzaj misji towarzyszy tym osobom, które na przykład pracują w służbach i też przedkładają w pewien sposób tą misyjność pracy nad swój osobisty rozwój. Podczas gdy my staramy się budować takie miejsca dla ludzi, które przede wszystkim stawiają na ich rozwój osobisty. To są takie osoby, które w pewien sposób bardziej stawiają na tą misję, z którą się gdzieś tam głębiej utożsamiają. Więc to są takie miejsca, z których bardzo trudno się rekrutuje, ale mam też sporo takich historii, w których po prostu na jakimś etapie stwierdzaliśmy, że to nie jest organizacja albo miejsce, które, albo zespół, albo wiecie, chwila, moment, tak, w karierze zawodowej czy w życiu osobistym danej osoby, który powodował, że ona chciałaby albo ja bym chciał z tą osobą współpracować. Na przykład wracaliśmy za jakiś czas dopiero do rozmowy. To są w takim środowisku, w którym wszyscy mają pracę i tej pracy jest bardzo dużo, to są zupełnie normalne historie, więc ja tego nie traktuję jako jakichś specjalnych porażek. I wydaje mi się jeszcze, tylko kończąc tą przydługą odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że kiedy budujemy duży zespół zajmujący się bezpieczeństwem, czy czymkolwiek tak naprawdę, musimy dbać też o to, żeby nie mieć samych top performerów, samych najmądrzejszych ludzi, dlatego że w każdym rozwoju osobistym chodzi o progresję, więc musimy mieć też takich ludzi, dla których to, czym się zajmujemy, jest pewnego rodzaju wysiłkiem dodatkowym, to jest coś nowego dla nich, coś, czego muszą się nauczyć, coś, w czym będą dobrzy na przykład za 2 lata, bo to są tacy ludzie, którzy zostają, to są tacy ludzie, którzy są zaangażowani w to, co robią. To są tacy ludzie, dla których to, co robią, jest pasją i mają to takie poczucie, że cały czas jest coś więcej, czego muszą się nauczyć.
Mamy fajne pytanie, jeżeli chodzi o obecną sytuację covidową, pracę z domu. Jak uważasz, czy jest możliwa praca w bezpieczeństwie zdalnie lub w mieście niewojewódzkim? Obecnie muszę codziennie dojeżdżać prawie 100 km do pracy jako bezpiecznik w dużej polskiej korporacji. Mhm.
Chcę to spróbuję. To jest bardzo dobre pytanie. Ja trochę już od dawna, i to trochę nie ma związku z COVID-em, ja kompletnie nie wierzę w lepszy nadzór nad ludźmi, jak oni są w jednym miejscu. Ja odpowiadam za kilkaset osób na kilku kontynentach i nie rozumiem, dlaczego na przykład tych z Warszawy miałbym pilnować trochę inaczej niż tych z Malezji, tak? Albo z UK-a, więc wydaje mi się, że jeżeli zatrudniamy się jako dorośli ludzie i traktujemy się poważnie, to gdzie jesteśmy fizycznie ma bardzo drugorzędne znaczenie dla naszego performance'u i dla wyniku, tak na koniec tego, co próbujemy zrobić, więc to, czego bym na pewno... To, czym warto pamiętać, to, że praca w biurze, ona zaspokaja też inne potrzeby poza taką czysto rozumianą kontrolą. To jest możliwość spotkań, to jest możliwość socjalizacji, to jest możliwość nawiązania normalnych relacji z ludźmi, takich czysto ludzkich, które później pomagają we wspólnej pracy. Więc długoterminowo to jest ta część, która cierpi najbardziej na aktualnej sytuacji work from home, a nie sama produktywność. Dlatego, że jeżeli zatrudniamy odpowiedzialnych ludzi, to oni są tak samo produktywni, niezależnie od tego, czy siedzą w kawiarni, czy siedzą w domu, czy siedzą w biurze. Ale właśnie ta warstwa socjalna, ta warstwa takiego charakteru zespołu, czy budowania pewnej tożsamości poprzez po prostu wspólne rytuały, takie jak picie kawy, ona ginie i to jest wydaje mi się ten problem, ta ofiara.
Albo wspólne hakowanie ekspresu do kawy.
Albo wspólne hakowanie ekspresu do kawy, wspólne psucie innych rzeczy.
Jeszcze jeżeli mogę coś do tego dodać, tak? Bo jakby z doświadczenia zawodowego i bo pracujemy też razem, więc z mojej perspektywy my i tak, i to potwierdź Cezary, my i tak pracujemy zdalnie, tak? My pracujemy dla globalnej organizacji, więc niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy jesteśmy w domu, to i tak pracujemy zdalnie, więc dla nas to jest tak naprawdę żadna różnica.
Pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, jeżeli pozwolicie, pana Mateusza. On jest teraz wyświetlany na ekranie. Czy sytuacja, w której instytucja płaci trochę więcej, dużo ludzi z różnych banków do niej przychodzi, nie daje obawy, że jak przyjdzie nowy pracodawca, który da kolejne 10-20% i wszyscy znikną? Pewnie. To jest bardzo dobre pytanie i dlatego wydaje mi się, że wiecie, jest też trochę tak, że jest to law of diminishing returns. Przepraszam, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć po polsku, ale chodzi o to, że z każdym kolejnym przyrostem, wartość realna tego przyrostu jest trochę mniejsza. I to samo dotyczy naszych wynagrodzeń i każdej innej rzeczy, więc wydaje mi się, że konkurowanie samymi wynagrodzeniami jest absolutnie kiepską strategią. Dużo ważniejszą strategią jest po prostu tworzenie dobrych, ciekawych miejsc pracy, fajnych projektów, przejrzystych, transparentnych zasad, nie tylko w zakresie wynagrodzeń, ale w ogóle jakiegoś wspólnego funkcjonowania jako taka społeczność w pracy. I to jest coś, co w długim czy średnim terminie powoduje, że ludzie chcą gdzieś pracować. Popatrzcie na siebie, tak? Co powoduje, że wy chcecie pracować, czy jeżeli pójdziecie gdzieś, czy ktoś zaproponuje wam 5% podwyżki, czy to jest takie coś, co spowoduje, że zrezygnujecie z tego miejsca, czy przejdziecie dalej, czy może nie? 10, 20, 30? Jak długo ten efekt dodatkowych pieniędzy się utrzyma? Więc wydaje mi się, że większość ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować, zmienia swoją pracę nie z powodów finansowych. To jest jeden z komponentów, on się zawsze pojawia, ale to na pewno nie jest jedyny komponent i myślę, że też nie najważniejszy.
Okej, mam kolejne pytanie, też dosyć ciekawe. Jak wygląda granica między byciem mentorem, ojcem zespołu, a gdzieś też ingerowaniem w to, jak ten zespół pracuje? Tak na ile tworzysz zespoły, którymi nie musisz sterować, a na ile musisz faktycznie interweniować, jak się z tym czujesz, kiedy na przykład widzisz, że zespół zmienia nie w tą stronę, co trzeba?
To jest bardzo trudne pytanie. Tu jest sporo książek w tle, połowa z nich to są różne wydania 50 twarzy Greya, a reszta jest o leadershipie. Szkół w ogóle zarządzania ludźmi jest bardzo dużo. Ja osobiście, do mnie pasuje raczej miękki styl zarządzania, taki sposób, w którym staram się tworzyć pewne granice, w których nie przekraczamy, jeżeli chodzi na przykład o to, jak się traktujemy, jak funkcjonujemy jako zespół, jak się rozliczamy z naszej pracy, ale staram się bardzo mocno nie ingerować w to, jak zespół sobą zarządza, bo te dynamiki różnych zespołów są po prostu różne i to, tam wchodzi w grę nie tylko indywidualności jako składniki tego zespołu, ale też na przykład kontekst geograficzny czy kulturowy, o którym musimy pamiętać w naszej organizacji, bo pracujemy z ludźmi, którzy pochodzą z kompletnie innych kultur i na przykład dla nich, wiecie, powiedzenie nie jest pewnego rodzaju wyzwaniem i nie potrafią tego zrobić. Ale wracając do bardzo dobrego pytania pana Grzegorza. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy tak zwanym line managerem, czyli po prostu fizycznie zarządzamy ludźmi, którzy wykonują jakąś pracę, wtedy spoczywa na nas pewna odpowiedzialność za dbanie o to, żeby te zasady wewnętrzne w zespole były spełniane i żeby ten efekt pracy, który robimy, był realizowany. Ja pamiętam ten moment, kiedy ja odpowiadałem bezpośrednio za zespół i starałem się wtedy zawsze, żeby takie osoby, które miały bardzo negatywny wpływ, były też rozumiane przez innych, czyli jeżeli mieliśmy kogoś, kto był osobą trudną we współpracy, po prostu kulturowo się radykalnie różnił od pozostałych, to żeby pozostali też starali się zrozumieć, z czego wynika jego zachowanie i gdzie jest ta przestrzeń faktów. Ponieważ my mamy wszyscy to szczęście, że pracujemy w przestrzeni wybitnie inżynieryjnej, to znaczy takiej, że mamy bardzo dużo danych, którymi możemy ilustrować nasze pomysły albo symulować ich rozwiązania. Dzięki temu takie dyskusje, kiedy one są pozbawione tych nadmiernych emocji, a skoncentrowane na danych i na analizie, to wtedy łatwiej jest zrozumieć też punkt widzenia innej osoby, a jednocześnie tym osobom, które mają taki na przykład niekorzystny sposób komunikowania się czy agresywny sposób komunikowania się, zrozumieć, że są skuteczniejsze wtedy, kiedy komunikują się z innymi w inny sposób. Teraz jakby wracając znowu do osi pytania, teraz kiedy nie mam już takiej odpowiedzialności bezpośredniej za zarządzanie zespołem, dużo mocniej skupiam się na pokazywaniu i demonstrowaniu takich zachowań, które moim zdaniem powinny mieć miejsce, a nie tych, które nie powinny mieć miejsca, czyli raczej na takim pozytywnym zachęcaniu ludzi poprzez pokazywanie czy samemu takich zachowań, jak na przykład nie odbieram telefonów na urlopie i bardzo liczę na to, że moi pracownicy po prostu nie będą odbierali telefonów na urlopie, bo urlopy nie są po to, żeby pracować.
Dodam od siebie, że nikt nie próbuje, nawet jak Cezary jest na urlopie, nikt nie próbuje do niego dzwonić wtedy z warszawskiego biura, bo wiemy doskonale, że nie odbierze, więc to nie ma sensu.
No tyle.
Chyba, że raz odebrał i potem już nikt więcej nie próbował.
Nie. Ja to jakby to trywializujecie, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Także no, jeżeli odpowiadacie, trochę większy zespół, bardzo ważne jest to, żeby pokazywać przykładem to, co robimy, a także pokazywać przykłady innych ludzi, którzy zachowali się w bardzo fajny sposób. I teraz pozwólcie, że nawiążę do bardzo fajnego pytania, które Marek Litwin zadał. Co sądzę o intelligence-driven cybersecurity? Bo my w ogóle mało rozmawiamy dzisiaj o security, nie wiem, czy zauważyliście, tylko o zarządzaniu zespołami. Więc Marek pyta, co o tym sądzę. Ja staram się myśleć w ogóle o cybersecurity jako w całości intelligence-driven. Dla tych, którzy jakby są trochę mniej zaznajomieni z tą taksonomią, jest to taki sposób myślenia o bezpieczeństwie od zagrożeń, czyli zastanawiamy się nad tym, jakie zagrożenia na nas czyhają, i to się da zdekomponować z takiego bardzo ogólnego brushitu zagrożeń na bardzo techniczny rzut, na przykład za pomocą MITRE Attack Framework, tak, gdzie możemy zdekomponować konkretne TTPsy do poziomu procedur, które są bardzo techniczne, czyli na przykład wywołanie za pomocą PowerShella jakiejś konkretnej komendy. I to, co robią duże organizacje, w tym my, to dekomponują ataki, które widzimy, które są nieszablonowe, niestandardowe, które się nie mieszczą w tej definicji masowego cyberataku, właśnie na tego typu TTPsy, tak, czyli taktyki, techniki i procedury, po to, żeby do nich dopasowywać metody obrony, detekcji, korelacji zdarzeń, i w ten sposób kształtujemy nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem, czy w tej warstwie technologicznej. Więc przepraszam, zacząłem czytać pytania. Paweł Maziarz powiedział plus jeden, to jest chyba komplement. Więc odpowiadając na pytanie Marka wprost, moim zdaniem trudno w ogóle mówić o poważnym cyberbezpieczeństwie w dużej organizacji, jeżeli ono nie jest dopasowane do wiedzy o tym, jakie są zagrożenia, jacy są nasi adwersarze, posługując się popularną terminologią, jakie TTPsy ci adwersarze wykorzystują w swojej pracy.
Ja, ponieważ jak słusznie zauważyłeś, więcej rozmawiamy o zarządzaniu ludźmi niż bezpieczeństwem, to ja mam kolejne pytanie do zarządzania ludźmi, ze zwalniania tym razem. Nie wiem, na ile już zdążyłeś ludzi zwolnić, ale jak wyglądają u ciebie takie procesy? No bo to jest coś tak, no, psychologicznie jednak trudne powiedzieć komuś, że nie chcesz już z nim więcej współpracować, a szczególnie jeżeli na przykład wcześniej mu powiedziałeś, że chcesz z nim współpracować, bo go zatrudniłeś, albo zatrudnił go ktoś, kogo do tego upoważniłeś. A jak rozwiązujesz tego typu wyzwania?
Wiecie co, to jest chyba, to nie jest, ten proces jest trudny na początku, a jest cała masa rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, żeby nie był trudny później. Zakończenie współpracy jest normalnym elementem jakiegoś cyklu życia każdego z nas w organizacji. Ja też zakładam, że na pewnym etapie odejdę z firmy, w której teraz pracuję, albo mnie wyrzucę, nie wiem. Więc to, czego oczekuję od mojego pracodawcy, żeby ten proces był przejrzysty, to oczekuję, że na każdym etapie mojej współpracy z moim przełożonym będę dostawał bardzo jasne informacje na temat tego, co robię zgodnie z jego oczekiwaniami, a czego nie robię zgodnie z jego oczekiwaniami. Więc po prostu zachowam taką transparentną komunikację w obie strony. Ja też mówię mu o tym, co uważam, że robi źle, a co uważam, że robi super. Więc wracając, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, w którym jesteśmy bardzo transparentni wobec siebie, wobec swoich przełożonych, swoich kolegów i swoich podwładnych, w zakresie tego, co działa, co nie działa, to taka informacja na temat zakończenia współpracy, ona poza jakimiś ekstremalnymi sytuacjami, w których na przykład, nie wiem, firma upada i są jakieś gigantyczne problemy, ta informacja raczej nie jest zaskoczeniem. Taka osoba po prostu przez dłuższy czas nie performuje, powinna tą informację dostawać. Powinniśmy również spróbować takiej osobie pomóc, żeby ten performance gdzieś tam wrócił do tego wspólnego oczekiwanego poziomu. No jeżeli się kompletnie nie udaje, to też trzeba pamiętać o tym, że że ten proces rozstawania się z współpracownikiem, on powinien dawać przy absolutnym maksimum komfortu, dbać o godność drugiej osoby, o jej bezpieczeństwo też materialne i o to, żeby znalazła po prostu kolejną, lepszą pracę, w której te rzeczy, które są jej mocnymi stronami, będą wykorzystywane, a te rzeczy, które nam przeszkadzały we współpracy, nie będą aż tak widoczne. Więc to wydaje mi się, że ten proces powinien być przede wszystkim humanitarny, a najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla innych, bo ludzie generalnie, ja w swoim życiu spotkałem bardzo mało ludzi, którzy miałem poczucie, że oni celowo nie chcą zrobić czegoś w taki sposób, jak mi się wydaje optymalny. Raczej były to osoby, które się starały, więc jeżeli na jakimś etapie po prostu będziemy ze sobą bardzo szczerzy na temat tego, co działa i co nie działa, to powinno być lepiej. Jest poza 50 twarzami Greya i tymi książkami o leadershipie, tutaj jest jeszcze taka książka, która się nazywa Radical Candor. To jest bardzo fajna koncepcja dotycząca tego, jak rozmawiać właśnie o takich rzeczach, które nie idą. I taka główna teza w tej książce, będą spoilery, jest taka, że jeżeli coś nie idzie, to powinniśmy o tym mówić natychmiast. Nie czekać, wiecie, w części korporacji jest jakaś taka kultura półrocznych albo rocznych feedbacków, co jest strasznym pomysłem, bo jakby w momencie, w którym słyszę, że pół roku temu, jak pisałem jakiegoś maila, to mógł go napisać trochę inaczej, to myślę sobie, the fuck, tak? No jakby to nie jest ani dla mnie ważne teraz, bo jestem pół roku później, ani za specjalnie już nie mogę nic z tym mailem zrobić, bo wysłałem go pół roku wcześniej. Mogę w ogóle nie pamiętać tej sytuacji, więc dużo fajniejsze i lepsze i wydaje mi się, że też uczciwsze wobec nas nas wspólnie wszystkich jest po prostu bieżące rozmawianie na temat tego, co działa, co nie działa i po prostu robienie jakichś większych checkpointów raz na pół roku na przykład.
Okej. No to idąc dalej, troszeczkę już będziemy chyba kończyć ten wątek zawodowy. Przejdziemy do takich, no właśnie, wiemy że już masz trochę dość. To ostatnie pytanie tak z cyklu zawodowych. Co dalej, tak? Bo osiągnąłeś już dosyć sporo. Jaki jest następny pułap, który sobie ustawiłeś?
Ja nie mam takiego poczucia... Jesteście w ogóle bardzo uprzejmi, ale wydaje mi się, że w Polsce jest w ogóle masę fajniejszych karier w security. Nie wiem, to co robi GEN, robią ludzie z Google'a, to co zrobił Adam Zabrocki, Piotrek Bania. Jest masa jakby fajnych ludzi, którzy robią, Michał Zalewski, tak, którzy robią niesamowite rzeczy w obszarze bezpieczeństwa, więc ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, że wiecie, że jakby doczłapałem się absolutnie najwyżej, jak mogłem, teraz już nic. Co więcej, ja mam cały czas takie poczucie, że masę nowych rzeczy się po prostu uczę. Dla mnie ta moja aktualna praca jest bardzo dużym wyzwaniem. I po prostu nie myślę o kolejnej, mówiąc wprost. Myślę o tym, co mogę robić lepiej, inaczej. Widzę jakiś pomysł na najbliższe lata w tym, co bym chciał robić w tej organizacji. Myślę, że definitywnie już tak patrząc zupełnie z helikopter view tak zwanego, pewnie zostanę z technologią i bezpieczeństwem i pewnie będę chciał pracować nadal w dużych organizacjach, bo one dają dużo większą przestrzeń do tego, żeby je w pewien sposób formować na to podobieństwo tego, co uważam za dobre, za fajne, za bezpieczne, za odpowiednie, więc dają po prostu dużo większą przestrzeń do eksperymentów, do upadania i do próbowania nowych rzeczy.
A jak już będziesz dziadkiem, to co będziesz robił?
I tutaj wracamy do pytania o wykształcenie. Ja kiedyś miałem taki chyba 10-letni epizod ze szkołą główną handlową. Miałem wielką przyjemność prowadzić zajęcia w ramach studiów podyplomowych na tej uczelni. Pewnie chciałbym z tego na jakimś etapie uczynić swój zawód. Widzę się jako takiego, wiecie, dziadka na studiach, który zapomina wątek wykładów w połowie i wszystkim daje zaliczenie. Ja tak w ogóle to opowiada anegdoty. I wydaje mi się, że to będę robił później.
Ja wtedy zapiszę się na kolejne studia i będę siedział w pierwszej ławce i będę rzucał kąśliwą uwagę. Ja
nie wiem, czy ludzie tak długo żyją, Adamie. Trochę starszy ode mnie.
Staram się, dbam o siebie. Słuchaj, Tradycyjnie na koniec każdego naszego gościa opisujemy z tego, jakie ma systemy operacyjne na swoich komputerach, powiedzmy na prywatnym i służbowym, jeżeli masz jakiś prywatny. Z czego korzystasz?
Wiecie co, rozmawiam z wami z Androida. Przede mną jest komputer z Windowsem 10. W nim jest platforma wirtualizacyjna i tam jest kilka różnych systemów z rodziny GNU Linux, jakby powiedział Richard Stallman. W domu jest dużo różnych urządzeń, nawet nie wiem, jakiś rapsbiany, jakieś inne dziwne tego typu rzeczy. Ale generalnie jakby preferencja jest taka, że w pracy mi każą korzystać z Windowsa, bo tylko tam działa PowerPoint, a robię bezpieczeństwo w PowerPointie. Reszta prywatna preferencja jest w kierunku Linuxa. Czyli Linuxów.
No dobra, teraz pytanie tak naprawdę, które zadajemy każdemu. I
to definiujące.
Jest, to jest tak naprawdę wojna, która tutaj gdzieś tam w tle się rozgrywa, więc Atari czy Commodore?
IBM 286. Ja się wychowałem w Pipidówie na Warmii i tam nie było ani Atari, ani Commodore. W szkole był jeden komputer, to był IBM 286.
Ale taki wyłączany z monitora?
Proszę?
Taki
nie, to było już była normalna taka wieża normalnie funkcjonująca. To był mój pierwszy komputer, do którego miałem dostęp. Na takim się uczyłem.
No tak, musimy wziąć pod uwagę to, że niektórzy z naszych gości są młodsi od nas.
Poczekaj. Nie, ale musisz się opowiedzieć, za którą stronę.
Commodore 64.
Dziękuję.
Nie wypada tak przez wszystkich go wyrzucać z czatu. Ale ręka mnie zaswędziała. Dobra, słuchajcie. Cieszymy się w ogóle, że jest was tutaj aż tylu i tyle. Rozumiem, że wyniki wyborów już zobaczyliście, że nie da się ich określić i postanowiliście posłuchać, co mamy do powiedzenia. I chcemy wam teraz przekazać, że dobrze, że czekaliście do końca, bo zaraz będzie można wygrać 3 klucze UBK'a. Będziemy wam za chwilę zadawać pytania i na te pytania trzeba będzie odpowiadać i bardzo prosimy, żeby odpowiadać na nie na YouTubie, bo tam będzie wygodniej nam patrzeć, kto odpowiedział pierwszy. My co prawda widzimy też odpowiedzi udzielane na Facebooku, ale jeżeli możecie odpowiadać, to przełączcie się na stream YouTube'a, na live zaufana3strona.pl jest link, także przełączcie się na stream YouTube'a, żeby tam odpowiadać na nasze pytania. W międzyczasie na szybko, kiedy się przełączacie i odpalacie Wikipedię, bo na pewno będzie wam dzisiaj potrzebna, ogłoszenia duszpasterskie. Więc jest podcast, będzie ten odcinek też lada chwila uploadowany. Na każdej z ważnych platform jesteśmy, live zaufana3strona.pl, tam znajdziecie linki. Są też moje wykłady z3sp/video z kodem rozmowa20. Dostęp o 20% taniej. Jest też odwiecznie przygotowywany kurs o Sintu, są już kolejne odcinki nagrane, więc moment odpalenia zbliża się coraz bardziej. Kto się zapisze, ten dowie się pierwszy. A teraz czas rozdać 3 UBK'e i głos dostaje Cezary i poprosimy o jego pierwsze pytanie.
Dobra, pierwsze pytanie, chociaż jak widzę listę uczestników, to myślę, że to pytanie szybko znajdzie odpowiedź. Drodzy Państwo, kiedyś był taki moment, że pół IRCnetu się uczyło assemblera na platformę Motorola 68 HC11. Ja mam pytanie, dlaczego?
No i czekamy na pierwsze odpowiedzi. Mamy paręnaście sekund opóźnienia, więc chwileczkę nam to zajmie, zanim zobaczymy wasze komentarze.
Przynajmniej jedna osoba na pewno wie na czacie.
Tak, właśnie. Pytanie było przygotowane. Pytanie było przygotowane wcześniej, ale tak jak spojrzałem właśnie na listę uczestników, to pomyślałem, że ktoś tego assemblera znał chyba trochę najlepiej z nas wszystkich i jest tutaj dzisiaj z nami.
Ale jakaś cisza, ja nie wiem, co tu się dzieje.
Ojej.
Nie mówię, żebyś już szykował pytanie rezerwowe, ale jestem naprawdę rozczarowany niektórymi uczestnikami. Oni wiedzą, o kogo chodzi. O tak, już się posypało. Marek jako pierwszy.
Tak,
o wilku mowa. O wilku mowa.
Tomek też próbował, ale spóźnił się. Marek był o parę sekund szybszy. A Cezary, czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego Urmet?
Tak, kiedyś, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, były takie pojemniki, do których trzeba było wejść, tam stały takie urządzenia i tam one miały słuchawki i się płaciło kartami, które można było kupić w kiosku za połączenia telefoniczne. To funkcjonowało jeszcze całkiem chyba niedawno w niektórych miejscach, jak zakłady karne w Polsce. I jednym z producentów tych urządzeń była firma Urmet. Firma Urmet miała urządzenie zwane popularnie niebieskim Urmetem. Później się jeszcze pojawiły jajka, które miały trochę inne bebechy.
Jeszcze były żółte. Takie...
A no, to było jeszcze wcześniej. Ty jesteś trochę znowu starszy ode mnie. Więc
nie, one były pomiędzy niebieskimi a jajkami.
A widzisz, no i tam w tych urządzeniach, w niebieskich Urmetach funkcjonował procesor Motorola, zwany potocznie HC11. I jeżeli chcieliśmy robić różne kreatywne rzeczy z tymi urządzeniami, no to wtedy powinniśmy znać tego assemblera.
Dobrze. I tak rodziło się bezpieczeństwo w Polsce.
Tak słyszałem, kolega mi tak mówił.
Tak. Marek pewnie też słyszał na targu. Marku, przyślij e-maila z numerem paczkomatu, adresem e-mail i numerem telefonu. Co prawda pewnie wszystko mamy, ale dla pewności, że mamy dobre, podeślij e-maila, a UBK pojedzie do ciebie. Dobra, Adam, twoje pytanie.
Moje? Kurczę, twoje. Ostatni. No dobra.
To, teraz nie, to jest naprawdę nie... dobre.
To nie ja wymyśliłem, tylko Cezary i Wikipedia tutaj się raczej nie zda na nic. Więc dobra. Z jakiej aplikacji wysyłał SMS-y Kerry Rowland w teledisku Dilemma Nelego?
No i teraz wszyscy
oglądają teledysk.
Nie, wszyscy oceniają gusta muzyczne.
Powiadam, że na YouTubie można oglądać teledysk w tempie razy 2. Może komuś pomoże.
Ale i tak nie mamy chyba tyle czasu.
A tam jest bardzo charakterystyczne takie urządzenie, Nokia Communicator, tak? Kiedyś były takie rzeczy.
I tam jest taki bardzo nowoczesny
komunikator. Jest, mamy już odpowiedź. Dobrze.
Mamy, nieźle wam poszło. Rafał Marczuk jako pierwszy. A nie, przepraszam.
Nie, Grzegorz.
Nie, jeszcze wcześniej. Jezu, jak się wysypało. Jeszcze wcześniej, przepraszam. Kto pierwszy? Grzegorz Zawalnicki. Tak? Dobrze mówię?
Tak, zgadza się.
Przeminęło mi się naraz z 10 linijek.
Mi też. Ale najlepsze jest też, że ona się denerwowała, że on nie odpowiada.
Bywa i tak. Grzegorzu, odezwij się do mnie, adam@zaufana3strona.pl i UBK podąży do ciebie. Brawo. Widzę, że wszyscy bardzo szybko przewijają teledyski albo naprawdę znają na pamięć klasyki IT w teledyskach. Słuchajcie, no to czas na moje pytanie. I moje pytanie brzmi: podaj adres IP serwera SSH hakowanego przez Trinity w Matrixie. Hakowanego zresztą exploitem napisanym przez Michała Zalewskiego. Na jakiego IP-ka wbijała Trinity, zresztą z sukcesem?
I teraz torrenty furbordur. Wszyscy ściągają Matrixa.
Czekaj, ja chyba szeruję gdzieś.
Ale słuchajcie, nie można oglądać jednocześnie Matrixa i teledisku Nelego. No.
Jak to nie można? W dwóch różnych okienkach. Proszę pana, technologia, multi ten threading i tak dalej. Słuchajcie, to nie jest trudne, naprawdę. 30 sekund z Googlem. Dacie radę.
Tylko pozwolę sobie zauważyć, że przed odpowiedzi na poprzednie pytanie pojawiła się również kultowa sugestia, że Maxem przez Sendmail. Czegoś tworek.
Było blisko.
Grzegorz, za tą odpowiedź za karę w pracy będziesz ciągle słuchał Nelego teraz. I każemy ci wysyłać SMS-y Excelem. Chociaż
on to
myślę,
zrobi,
że Grzegorz by sobie poradził. Tak, więc...
Nie dawajcie mu takich zadań, bo jeszcze zrobi. O Boże, Tomek Bukowski, brawo, 10222, tak, i to jest ten adres IP, który atakował skutecznie Trinity. Brawo, Tomku.
To chyba mój.
No UBK przyjedzie do ciebie pocztą, to kolejny pracownik tego banku, więc mógłby w sumie dostać osobiście, ale mamy standardowy proces. Jak pisał z pamięci, to naprawdę głęboki ukłon. Niektórzy mają lepszą pamięć od pozostałych, tak to podsumujmy. No dobrze, słuchajcie.
Ale ja jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj potwierdzić. To nie było ustawione, tak? Chociaż wspomniałeś, że Tomek z nami pracuje, ale te pytania nie były ustawione.
Tak, pytania są wyciągane z koperty na 5 sekund przed ich odczytaniem. Nikt ich nie zna, wymyślamy je na bieżąco, więc nie mogliśmy go wcześniej przekazać. No dobra. Ktoś zgłasza reklamację, że ktoś był wcześniej. Natomiast sprawdzimy jeszcze kolejność komentarzy. My widzimy chyba wszystkie, które powinniśmy, natomiast jeszcze sprawdzimy w oryginale. Komisja losująca przeprowadzi audyt odpowiedzi i osoby zgłaszające się po nagrody zostaną poinformowane, czy zaliczyły, czy nie zaliczyły. No dobra, słuchajcie, to chyba najdłuższa nasza audycja w historii. Zabawa była dobra, dziękujemy wszystkim, szczególnie dziękujemy naszemu wspaniałemu gościowi. Jak to było? Bo już zapomniałem. Dyrektorowi Globalnego Pionu Cyberobrony i Zarządzania Zagrożeniami, Cezaremu.
W skrócie Cezary.
Strasznie źle brzmi po polsku. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie i dziękuję za wszystkie pytania. Przepraszam, że nie mogłem odpowiedzieć na wszystkie. Się pojawiło strasznie dużo, ale naprawdę bardzo fajna dyskusja, ciekawe pytania i chętnie następnym razem porozmawiam o bezpieczeństwie.
Ja myślę, że dobrą okazją jest łapanie Cezarego też na różnego rodzaju imprezach, bo myślę, że też tam będzie szansa porozmawiać, także łapcie go.
Mamy nadzieję, że imprezy kiedyś wrócą i będziemy mieli okazję porozmawiać również na żywo. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wszystkim bardzo i w ogłoszeniach duszpasterskich chcemy jeszcze tylko na koniec dodać, kto będzie za tydzień, ponieważ za tydzień też oczywiście mamy, jak zawsze, fajnego gościa. Za tydzień dołączy do nas Łukasz Siewierski z zespołu Google. Łukasz zajmuje się Androidem, a konkretnie zajmuje się złośliwym oprogramowaniem na Androida, a konkretnie zajmuje się wbudowanym złośliwym oprogramowaniem na Androida, bo w Google już mają takie specjalności. Więc co prawda pewnie na większość pytań o Androida odpowie, ale szczególnie szykujcie pytania o wbudowane złośliwe oprogramowanie. Jak będzie mógł, to odpowie. Jak nie będzie mógł, to będzie znacząco mrugał oczami i wtedy będziemy wiedzieli, że nie może. Strona naszego programu to livezaufana3strona.pl. I co tydzień w niedzielę o 21:00, nawet w dniu ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich w tym pięknym kraju. Zawsze o 21:00 w niedzielę występujemy. 14 odcinków za nami, jest nadzieja, że kolejne 100 przed nami. Kandydatów do rozmowy nam nie zabraknie. Także dziękujemy wam bardzo za udział w programie i do zobaczenia za tydzień.
Dzięki.
Dzięki bardzo. Do zobaczenia.